Drodzy bracia i siostry, po przerwie inny temat, tamten zakończyliśmy. A temat, który myślę, że będzie nam pasował do części poprzednich rozważań, będzie oparty na fragmencie modlitwy naszego Pana i jednocześnie myślę, będzie dla nas przydatny, żebyśmy dobrze zrozumieli, co nasz Pan miał na myśli, bo z tym jest dla niektórych pewien problem. Pan myśli słowa, nie wódź nas na pokuszenie. Wiemy, że takie słowa znajdują się w modlitwie i wiemy jednocześnie, że one są nie do końca jasne dla nas wszystkich. Dlaczego? Bo Biblia mówi z jednej strony, że Bóg nigdy nikogo nie kusi do złego. Nie wprowadza Bóg w żadne sytuacje, w których chciałby, żebyśmy popełnili zło. Bo nie ma w tym upodobania. Jakub 1,13 mówi wyraźnie o tym, że Bóg nikogo nigdy nie kusi. Jakub 1,13. Żaden, gdy bywa kuszony, niech nie mówi, od Boga kuszony bywam, jestem. Bo Bóg nie może być kuszony we złem, a sam też nikogo nie kusi. Inne wersety pokazują nam boskie zalecenia dla ludzi, dla nas, dla tych, którzy chcą uzyskać Jego uznanie, żeby byli, stawali się doskonałymi, jak On jest doskonały, żeby byli święci. Czyżby sam postępował niezgodnie z tym, czego oczekuje od innych? To byłoby chyba nienormalne, gdyby Bóg stawiał wyższe standardy ludziom niż te, które którym on podlega sam. Zobaczmy przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, od wersetu 10 do 16. Tam jest takie wezwanie do ludzi, prawda? Bóg przemawia i teraz zobaczmy, co tam pisze. Synu mój, gdyby cię namawiali grzesznicy, nie przyzwalaj. Gdyby rzekli, pójdź z nami, czyhajmy na krew, zasadźmy się na niewinnego bez przyczyny, pożremy ich żywcem, jak grób i ciała, jak wstępujących w dół. Wszelkie majątności kosztowne nabędziemy, napełnimy domy nasze korzyścią. Rzuć między nas los Twój, mieszek jeden wszyscy mieć będziemy. Synu mój, nie chodźże z nimi w drogę. Zaściągnij czy powściągnij nogę Twoją od ścieżki ich, albowiem nogi ich ku złemu bierzą i śpieszą na wylanie krwi. Zatem na pewno Bóg sam też nikogo nie czyha, żeby ktoś popełnił zło, bo on przed złem przestrzega ludzi, żeby tak nie postępowali. Wersja przyjęta przez wielu z nas, i myślę, że bracia niektórzy może nawet mają to w swoich Bibliach napisane ołówkiem, czy nawet całkiem wypisali, to nie opuszczaj nas w pokuszeniach. Bo ta myśl już pasuje, prawda, do modlitwy, nie opuszczaj nas w pokuszeniach. No dobrze, kiedy mamy pokuszenia różne, no to prosimy Boga, żeby on nas nie zapominał i nie opuszczał z nas. Taka jest propozycja tłumaczenia Diaglota, którą brat Russell przyjął i zalecił nawet strażnicy jako lepszą od innych tłumaczeń. Jednak ten sam Diaglot, który zaleca w tekście obok taką wersję, nie opuszcza nas w pokuszeniach, podaje w tłumaczeniu słowo w słowo, że powinno być nie prowadź nas do pokuszeń. Czyli nie budź, prawda, po staropolskiemu nas na pokuszenia. Czyli sam przyznaje, że tłumacząc to nie opuszcza nas w pokuszeniach, robi przeróbkę. Że oryginał nie można wyrazić w żaden sposób. Że oryginał wyraźnie mówi nie prowadź nas w pokuszenia. Czy też nie wódź nas w pokuszenia. No i nie da się z tym nic zrobić. Możemy sobie oczywiście podmienić nie opuszczaj nas w pokuszeniach, ale to zmieniamy tłumaczenie. To już nie jest kolejna wersja. To jest wersja niezgodna z oryginałem. Tylko taka, która nam bardziej pasuje. Zatem o co chodziło, tak, Jezusowi? Nie szukamy przecież tłumaczenia, które odpowiada nam, nawet jeżeli ma być błędne, tylko szukamy takiego tłumaczenia, które oddaje dokładnie myśl naszego Pana. Co nasz Pan chciał przez to powiedzieć? Bo jesteśmy badaczami Biblii, prawda, i nie chcemy trudnych fragmentów Pisma Świętego przerabiać na łatwiejsze i żeby nam pasowało, mamy problem z głowy. To nie jest problem z głowy. No ale w parauzji, przy znajomości językowej brata Russella nie mógł nieco nic zrobić. Ale brat Johnson, który znał te języki, napisał bardzo krótki artykulik na ten temat. Podobno nie ma go w polskim, więc pewnie w Odessa się z nim nie spotkaliście. Tak jak słyszałem od innych braci, że nie widzieli tego. Nieduży artykulik, no ale po prostu wypowiedział na ten temat i pokazał, o co chodziło naszemu Panu. Okazuje się tutaj głębia myśli. Głębia myśli. To słowo, które tutaj jest użyte, to grecka forma czasownika eisfero, powinno być przetłumaczone właśnie wprowadzać, prowadzić. I nie ma innej możliwości. Wszelkie inne wyjaśnienia, nie opuszcza nas w pokuszeniach, albo jak to podaje Biblia Tysiąclecia, chyba ona tam też proponuje jakąś inną wersję, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Też mieli z tym problem i tak jak tłumacze nie wiedzieli, jak wybrnąć z tego, no bo nie bój nas na pokuszenie, nie prowadź nas do pokusy, no to nie przystoi Bogu takie coś zarzucić, więc Biblia Tysiąclecia uciekła w kierunku nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Diabeł proponuje nie opuszcza nas w pokuszeniach, ale ani jedno, ani drugie nie jest dokładnym tłumaczeniem z greki. Jakie słowo pokusa ma znaczenie? Ma dwa znaczenia. Pokusa to jest coś, co kusi, nęci. Zwykle jest to coś złego, czy takie negatywne znaczenie, ale pokusa w Biblii także występuje w znaczeniu dowolnej próby. Bez względu, czy bez oceny jakości moralnej tejże próby. Omówię obydwa znaczenia. Znaczenie negatywne, no to jest każdemu oczywiście znane. Szatan bardzo lubi w tym znaczeniu kusić wszystkich do czegoś złego. Nęci do czegoś złego, z upodobaniem to czyni. Zaczął w rodzinie ludzkiej od Adama i Ewy, których do nieposłuszeństwa skusił. Z powodu braku doświadczenia szybko ulegli, właściwie uległa Ewa, a Adam uległ, Ewa szatanowi, a Adam Ewie. Tak? No ale ulegli nasi pierwsi rodzice z powodu braku doświadczenia tejże pokusie, którą... A było to coś złego. Potem to szatan ich namawiał, nęcił, żeby spróbowali to, czego Bóg zabronił im próbować. Dając im usprawiedliwienie, że być może w tym kryje się jakaś wiedza, którą posiądą, jeżeli spróbują tego owocu, że być może Bóg samolubnie właśnie nie chciał im tego dobra udostępnić. Czyli no, w ten sposób zachęcił ich do czegoś złego. Oni widzieli, że to jest złe. Zdawali sobie sprawę, że nie powinni tego robić, że był zakaz, no ale złamali, ponieważ otrzymali takie czy inne wyjaśnienia, tło zachęty i ulegli. Szatan również kusił naszego Pana do czegoś złego. No nasz Pan, jak wiemy, nie uległ do niczego złego. Nie będę tam oczywiście na ten temat tam mówił, bo wolę poświęcić czasu więcej na znaczenie nie bój nas na pokuszenie, ale jeśli chodzi o naszego Pana, to warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki szatan podchodził z pokusami do Niego, a sposób, w jaki szatan podchodzi z pokusami do nas, do ludzi. W przypadku naszego Pana, który był doskonały, nie miał w sobie niczego niewłaściwego, niczego grzesznego, szatan nie mógł przyjść od razu z pokusą do czegoś złego. Bo nasz Pan w ogóle by takiego czegoś nie brał pod uwagę. Nasz Pan będąc, pamiętajmy o tym, że żeby kogoś skusić do czegoś, to ten ktoś musi mieć słabość na tym punkcie. Jeżeli ktoś z obywatelstwa nie ma słabości na przykład do alkoholu, mam nadzieję, że nie ma takich, prawda? To żebym ja tutaj kusił różnymi trunkami, to co? Czy kogoś to ruszy, jak nie ma słabości? Jeszcze wie, że alkohol jest niezdrowy i nie powinien, i nie ma na tym punkcie słabości, to co to dla niego za pokusa? Postawię mu butelkę i on tak będzie stawał i potem pójdzie. No ale ja bym postawił butelkę przed tym, przed kimś, kto ma słabość do alkoholu, jaka byłaby dla niego ogromna pokusa. Ile on by musiał okazać siły woli, żeby nie skorzystać? Prawda? Dla niego by to było, bo on ma słabość. Na tym polega pokusa. Pokusa to jest, zwraca się zawsze do czegoś, jakiejś słabości w nas. Ktoś lubi coś innego, no to szatan dobiera mu taką pokusę i apeluje do czegoś, na czym my szwankujemy, w czym my jesteśmy upadli, ułomni, słabi, nie mamy czegoś tego rozwiniętego tak, jak być powinno. On do tego przemawia i nas chwyta. W przypadku naszego Pana szatan miał problem. Nasz Pan nie był niedoskonały. Nie miał żadnej rzeczy złej w sobie, zatem żadne zło jako zło naszego Pana nie kusiło. Żeby mu jakieś zło nie przedstawił, to nasz Pan by w ogóle nie zareagował. Nie byłoby nawet szansy. Wobec tego zobaczmy, co szatan robił. Chciał to zło ukryć. Weźmy trzy pokusy, które przedstawił naszemu Panu. Te pokusy, które były dla niego pokusami, same w sobie pozornie nie były niczym złem. Bo to mówi na przykład do niego, wyjdź na szczyt wieży, tak, kościoła, skoczysz na dół, bo oczywiście nic ci się nie stanie, bo aniołowie mają cię strzec, a jak ludzie zobaczą, że skoczyłeś, jaki będziesz miał posłuch? Przecież twoje dzieło, które chcesz wykonać, od razu nabierze impetu. A tak będziesz mówił, to jak do tych grzeszników, zobacz, jacy to grzesznicy, jak ty do nich przemówisz. Zrób coś niezwykłego. A w tym zwrócisz na siebie, wciągniesz uwagę, będą cię słuchali, będą spijali każde słowo z twoich ust. Pozornie wydaje się, że dobra, pomogę mojej misji w ten sposób. No ale nasz Pan wiedział o tym, że chociaż to mogłoby się wydawać dobre, że tłumy by się pewnie zgromadziły z powodu samego skoku, a to, że tak by było, to możemy chociażby zauważyć na podstawie jego cudów. Pamiętamy, ile tłumów chodziło za nim, nie po to, żeby słuchać jego słów, tylko że się najedli. Nawet napisane jest. A nie chodzi dlatego, że kochali słowa, które nasz Pan wypowiadał, tylko żeby się najedli. Może trochę sensacji popatrzeć, albo kogoś tam uleczyć, jakaś będzie dyskusja. No wiadomo, ludzie lubią takie rzeczy. Nie dlatego właściwie. Czyli widać, że inny, nasz Pan nie chciał innymi mechanizmami wzbudzać zainteresowania poza prawdą. Chciał, żeby prawda przyciągała ludzi do niego, a nie, że on skoczy z wieży i nic mu się nie stanie. Ale sama rzecz sobie nie była niczym złym. Gdyby Bóg przewidział coś takiego, w jak najkrótszym czasie przyciągnij, skup na siebie zainteresowanie dowolnymi sposobami, no to czego nie skokiem zwierzy? Tak samo dobry jak głoszenie w Ewangelii. No ale on nie chciał przyciągnąć byle kogo. Chciał prawdziwych Izraelitów. Skok zwierzy przyciągnąłby tłumy, ludzi grzanych sensacji i ciekawości, ale nie prawdziwych Izraelitów. Więc uznał, że skok zwierzy nie jest zgodny z celem jego misji, chociaż sam sobie nie był grzeszny. No co było grzesznego skoczyć zwierzę? Więc to w przypadku naszego Pana szatan musiał ukrywać zły charakter tej pokusy, żeby ona nie była na zewnątrz widoczna. Z nami, którzy jesteśmy słabi, szatan nie ma dużo łatwiejszą sprawę. On nam wprost coś złego sugeruje i my wiemy, że to jest zło. Wiemy nawet w chwili pokusy, ale nie jesteśmy w stanie odeprzeć. Pamiętajmy, że pokusy, jeżeli chcemy odeprzeć pokusę, każdy z nas ma swoje słabości i je znamy, prawda? Wiemy, na czym upadamy. Jak mamy jakąś pokusę, pamiętajmy, że pierwsze 5 sekund ma decydujące znaczenie. Jeżeli nie odeprzemy pokusy w ciągu 5 pierwszych sekund, raczej ulegniemy tej pokusie. Każda chwila, każda sekunda dłużej myślenia o pokusie, ulec czy nie ulec, zrobić czy nie zrobić, powiedzieć czy nie powiedzieć coś złego, osłabia naszą wolę. Wobec tego im dłużej myślimy, w ogóle debatujemy na ten temat, to osłabiamy naszą wolę, czyli jesteśmy coraz mniej przygotowani na to, żeby ją odrzucić. Zatem sukces polega tylko na błyskawicznym odrzuceniu, albo w ogóle nie będzie go. Podobno nałogi też tak najlepiej. Ci, którzy mają nałogi, to nie tak, że stopniowo będzie sobie zmniejszał papierosy, które pali, będzie pił coraz mniej wódki, zmniejszał i w końcu się wyleczy z nałogu. Albo radykalnie przetnie, albo w ogóle nie przetnie. Ja to kiedyś na pewno nawet w filmie widziałem, prawda? Jakiś tam człowiek był alkoholikiem i zabrano mu alkohol i on już aż cierpiał, aż ręce mu się trzęsły, no bo to bardzo był w tej chorobie. No i w końcu ten ktoś, widząc jego fizyczne udrękę, wyniósł mu tam butelkę, mówi, ale tylko jeden kieliszek. On tę butelkę wziął i wyrzucił. Mówi, nigdy nie jest jeden kieliszek, nie? No bo jak albo nie wstanie, będzie cierpiał, nie, może i umrze nawet, nie wiadomo, prawda, w tym cierpieniu, no ale prawdopodobnie chyba aż do śmierci by to nie doszło. Chyba jeden organizm by nie umarł pod wpływem tego, no ale tak to bywa. Więc wracamy do znaczenia negatywnego, które omawiamy. Tak? To tak chciałem przy okazji naszego Pana pokazać różnicę w kuszeniu przez szatana naszego Pana, a w kuszeniu nas. No i szatan w przypadku nas ma bardzo łatwe zadanie, kusi nas do złego jako takiego. I wtedy, gdy znajduje w nas jakieś pragnienia, które są nam bliskie, ma ułatwione zadanie. Wróćmy do tego Jakuba, tam czytałem 1.13, mówiąc, że Bóg nikogo nie kusi, a teraz odwołam się do Jakuba 1.14, czyli następnego zaraz wersetu, bo Jakub kontynuuje, stwierdziwszy, że Bóg nikogo do złego nie kusi, od razu mówi, jak to naprawdę jest z tymi pokusami. Ale każdy, czyli werset 14, kontynuuje myśli z poprzedniego, ale każdy bywa kuszony, gdy od własnych pożądliwości bywa pociągany i przynęcony. Czyli każdy z nas jest kuszony, będąc przynęcony, wystawiany na próbę przez własne pożądliwości, przez niewłaściwe pragnienia, przez grzeszne pragnienia, które ma. Mu pokazuje właściwe źródło. To nie Bóg was kusi do czegoś złego. Wasze słabości, które macie dziedzicznie po Adamie, na którymi może też i sami pracowaliście, macie jakiś wkład, bo trochę je powiększyliście w swoim życiu być może, ponad to, co dostaliście od rodziców, to was pociąga do złego. To nie Bóg was do czegoś złego przyciąga, tylko wasze własne słabości. Od niej jesteście pociągani i nęceni. Przykładem takiego jest na przykład nęcenia przez słabości jest 1 Tymoteusz 6,9. Paweł w 1 Tymoteusza 6,9 mówi, że ci, którzy chcą być bogatymi, wpadają w pokuszenie i w sidło. Ci, którzy chcą być bogatymi, wpadają w pokuszenie i w sidło. Pociąg do pieniędzy, materializm, odczuwany przecież nie przez nowego człowieka, ale przez starego człowieka, starego grzesznego Adama, jest zgubny. Jest często zgubny nawet dla świata. Także materializm jest niczym niewłaściwym. Jeżeli ktoś, to dobrą rzeczą jest mieć pieniądze, zarobić, no, ale jeżeli ktoś czyni sobie ten materializm z pewnym celem, to potem on będzie robił straszne rzeczy, żeby ten materializm rosnął, tak jak robią ludzie tego świata. Ci, którzy się chcą zbogacić, są gotowi zabijać. Słuchajcie, bo mówiąc tylko, już pomijamy niesprawiedliwości, które po drodze popełniają, potrafią zabić dla pieniędzy, czasami nawet bardzo niedużych, żeby się wzbogacić. Jest to bardzo złą rzeczą, jak ktoś jest w materializmie ujęty. Materializm, jak to kiedyś powiedział ktoś, odbiera człowiekowi jego człowieczeństwo. To nawet ktoś zwrócił kiedyś uwagę w przypowieści naszego Pana o bogaczu i Łazarzu. Że bogacz w tej przypowieści nie ma imienia. A Łazarz ma imię, ten biedak, prawda? No i tak wydaje się przypadek, dlaczego ten ma imię, a ten nie ma imienia. Przecież mógłby bogacz jakoś się nazywać, prawda? Łazarz ma imię, bo był człowiekiem. Bogacz z powodu materializmu tak się zatracił, że jego człowieczeństwo, nawet Jezus nie dał mu imienia, ponieważ całkowicie pochłonięty był w tym materializmie i zniszczone zostało jego człowieczeństwo. On był tylko bogaczem. On był tylko bogaczem. Oczywiście my znamy antytyp tej przypowieści, prawda, o głębszą myśl, ale na fazie nawet tej nie jest zresztą przypadkowo, że nasz Pan nie dał imienia bogaczowi, przecież mógłby jakieś znaleźć. Nie rozwodząc się dłużej, bo chcemy skończyć o czasie, możemy powiedzieć, że Jezus na pewno nie miał myśli tego rodzaju wprowadzania nas w pokusy przez Boga, czyli żeby nas Bóg kusił do zła. Dlaczego? Gdyż taka prośba byłaby przypisywaniem Bogu upodobania do grzechu. Byłaby zniewagą dla Jego doskonałego charakteru. Więc nie możemy mówić: Boże, nie kuś mnie do czegoś złego, bo jak będziesz mnie kusił, to pewnie ulegnę, więc oszczędź mi tego, bądź zlituj się. Więc to byłoby bez sensu, by to urągało. Tak jakby dziecko do rodziców miało prośbę, żeby nie czyhali na zło tego dziecka. Żeby nie podstawiali na każdym kroku nogi, prawda? Czy nie utrudniali wszystkiego, prawda? Żeby nie obawiali jej w szkole przed koleżankami, kolegami, bo to będzie próba dla niej, prawda? Wszędzie ją obrobią, obmówią, zrobią jej krzywdę i tam zobaczymy, jak sobie poradzisz, tak? No to co to byliby za rodzice, którzy by tak szkodzić swojej dziecku, żeby ono miało takie ciężkie doświadczenia z tego powodu. Zatem przechodzimy do drugiego znaczenia, tego neutralnego, albo nawet pozytywnego, bo powiedziałem, że drugie znaczenie pokusy to jest pokusa jako próba bez oceny jakości moralnej tejże pokusy. Czyli po prostu próba. Pokusa, no zobaczymy, próba. To jest to drugie znaczenie. Próbowanie albo doświadczanie przez Boga dla dobra, dla rozwinięcia w nas odpowiedniego charakteru. I Bóg również próbuje albo kusi, wszystko jedno jak to zależy od tego, jakiego słowa użyjemy, ale Biblia też używa słowa kusić i pokusa w znaczeniu próbować, doświadczać kogoś. Zobaczmy do 1 Mojżeszowej 22:1. Tutaj. To gdy się, no, przykład gdański mówi, to gdy się stało, kusił Bóg Abrahama i rzekł do niego: Abrahamie, a on powiedział: oto ja. Przykład gdański nawet mówi: kusił Bóg Abrahama. Nowe przykłady już w tym miejscu nie mówią: kusił Bóg Abrahama, tylko doświadczał. No bo uznają, że kusił to tak właśnie kojarzy się negatywnie, więc damy słowo doświadczał, ale to nie zmienia faktu, że w oryginale jest kusił, czyli że kusić było także używane w znaczeniu normalnej próby. Próbował, doświadczał. Piąta Mojżeszowa 13:3 również mówi o kuszeniu, próbowaniu całego narodu izraelskiego. Nie usłuchasz słów proroka tego, ani tego, co z nim miewa, gdyż was doświadcza. I tu już nawet gdański przykład dał, gdyż was doświadcza Pan Bóg was, żeby wiedział, czy miłujecie Pana Boga ze wszystkiego serca i tak dalej. Już się sami tłumacze uznali, że nie będą dawali, że was kusi, tylko doświadcza. Żydów 2:18 z Nowego Testamentu. Albowiem, że sam cierpiał o naszym Panu, będąc kuszony, może tych, którzy są w pokusach, ratować. No, mamy, sam cierpiał, będąc kuszony, może tych, którzy będą spróbowany, może tych, którzy są w pokusach, ratować. Może chodzi oczywiście o pokusy takie negatywne, prawda, te o szatana, które nasz Pan też przechodził, ale miał też wiele prób i doświadczeń innych, które miały rozwijać jego nowe stworzenie, które Bóg zlecił, które Bóg zaaranżował, na które Bóg dozwolił i nie były to one wprost od szatana. Łukasz 22:28, jeszcze zacytuję odnośnie naszego Pana. A wy jesteście, nasz Pan mówi do uczniów, a wy jesteście, którzyście wytrwali przy mnie w pokusach moich. Mówiąc te słowo, na pewno nie miał na myśli tych trzech pokus pierwszych od szatana, zaraz po chrzcie, bo wtedy nie miał jeszcze uczniów. Mówiąc, że wy jesteście tymi, którzy wytrwaliście przy mnie we moich wszystkich pokusach, miał inne próby na myśli, które później przechodził. W których to próbach byli oni z lepszym skutkiem, prawda? Nie zawsze byli w stanie zrozumieć jego próby, jego doświadczenia i nie zawsze byli mu może pomocą, prawda? Ale byli z nim, prawda? Manna z 25 listopada, która dotyczy właśnie tego Jakuba 1:13, żaden gdy bywa kuszony, niech nie mówi, że od Boga bywam kuszony, pisze tak. Istnieje różnica między pokusami, które nasz Ojciec uznaje za właściwe, a pokusami, które pochodzą od przeciwnika. Te pierwsze, czyli te od Boga, są próbami lojalności wobec Boga i zasad sprawiedliwości. Są zamierzone jako błogosławieństwo oraz pomoc dla wszystkich, którzy tym pokusom się przeciwstawiają, a którzy w ten sposób pokazują swoją lojalność wobec sprawiedliwości. Pokusy od szatana, przeciwnie, są w naturze pułapkami i sidłami do popełniania zła i grzechu, pokusami przeciwstawiającymi dobro za zło, a zło za dobro, światło za ciemność, a ciemność za światło. W takim znaczeniu fałszywego przestawiania lub usidlania Bóg nikogo nie kusi. Pokusy i Brad Johnson, pokusy to nasuwane sugestie, mogą być zarówno dobre, jak i złe. Te ostatnie, czyli złe, pochodzą od szatana, świata i ciała, a te pierwsze od Pana za pośrednictwem Jego ducha słowa opatrzności. Chociaż Pan dozwala na pokusy do czynienia zła jako naszą próbę, to jednak one nigdy nie pochodzą od Niego. ponieważ takie sugestie są jemu jako źródłu i inspiratorowi doskonałej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości przeciwne. Są przeciwne jego charakterowi i dążeniom. Tak jak pokusy do zła nie wypływają z zalet Boga, tak one nie mogą wypływać z jego zalet jako przynęty dla jego stworzeń. Przypisywanie Bogu pokus do zła jest bluźnierstwem, a przypisywanie mu pokus do dobra jest chwałą. Przypisując mu z wdzięcznością nasze pokusy do dobra, strzeżmy się przed przypisywaniem mu naszych pokus do zła. Przypisujmy je raczej tym, do których słusznie należą, diabłu, światu i ciału. Czy zatem nasz Pan mógł mieć na myśli słowo pokusa w tej modlitwie, nie bój się na pokuszenie w tym drugim znaczeniu, w tym pozytywnym, taki, który rozwija charakter? Też nie. Dlaczego? No bo to by znaczyło, że nasz Pan zalecił nas prosić Boga, żeby nas nie rozwijał. Nie doświadczaj nas, Panie. Nie próbuj nas. Nie rozwijaj nas. Pójdziemy na wtórną śmierć. Skończy się nasza próba, będziemy nierozwinięci, niedoświadczeni. Oszczędź nam wszelkich prób. No przecież o to by nasz Pan nie kazał się do Boga zwracać. No bo jak? Przecież to są właśnie te próby, które nas rozwijają. Nawet mamy powiedziane, żeby się cieszyć, jak popadamy w różnego rodzaju próby. Znaczy, że Bóg nas miłuje. Nawet jak one częściowo są karą, to też powinniśmy się cieszyć, bo Bóg nas, się nami interesuje. Zatem wydaje się, że mamy sytuację patową. Powiedzieliśmy, że są dwa znaczenia i obydwa odrzuciliśmy. No właśnie to jest problem tego fragmentu, prawda? O jakie pokusy chodziło naszemu Panu? Te negatywne odpadają, bo zupełnie nie pasują do Boga. Te pozytywne pokusy w znaczeniu prób, doświadczeń, które nas mają rozwijać, też odpadają, bo są sprzeczne z celem naszego poświęcenia. Są sprzeczne z postępowaniem wobec Boga, wobec swojego ludu, który właśnie chce nas próbować doświadczać, żeby nas przez te próby doświadczenia rozwijać. Jakie jest zatem rozwiązanie? No i tu właśnie wchodzi brat Johnson ze swoją erudycją i ze swoją greką. Każe się przyjrzeć dokładnie, proszę, każe, sam się przyjrzał i potem każe się nam przyjrzeć. Każe się nam przyjrzeć słowu pokuszenie, które tam jest użyte w greckim. Słowo peirasmos. Zwykle ono używane jest w znaczeniu pokusy doświadczenia. To słowo peirasmos pochodzi z dwóch różnych czasowników. I tu jest właśnie wyjaśnienie. Ono pochodzi od czasownika peirao, który znaczy próbować, doświadczać, wieść na pokuszenie, badać, wybadać, wypytać, wywiadywać. Oraz pochodzi od czasownika peiro, przedziurawić, przebić, żgać. Takie słowo staropolskie, bo to sprawdzałem to w słowniku profesora Węclewskiego i rzeczywiście podaje te dwa znaczenia. Czyli mamy rzeczownik w greckim, w polskim pewnie też by się tak znalazło. Akurat nie mam teraz pomysłu, trzeba było przygotować sobie jakiś przykład na dowód, muszę to dodać do tego wykładu, że mamy w greckim rzeczownik peirasmos, który pochodzi od dwóch różnych czasowników. Peirao i peiro. Przypominam, że peirao to jest próbować, doświadczać, badać, wypytywać i tak dalej, a peiro przedziurawić, przebić, żgać, dźgnąć, prawda? Zatem słowo to może mieć dwa znaczenia. Zwykłych doświadczeń i prób, które do nas przychodzą, które nas doświadczają i mają nas rozwijać, oraz szczególnych doświadczeń, tych, które przychodzą i przebijają na wylot, dziurawią, niszczą. W obydwu tych znaczeniach można je spotkać w tym słowniku tego profesora Węclewskiego. O tym, jakie znaczenie jest aktualne w danym wersecie, decyduje kontekst. Musimy umieć w kontekście to sobie sami znaleźć. Takie znaczenie wyraźnie sugeruje 1 Koryntów 10:13, który często cytujemy. Zobaczmy do tego 1 Koryntów 10:13. Tam cytujemy ten werset, żeby się pocieszyć, prawda, że doświadczenia, pokusy nie będą ponad nasze siły. I tam tak pisze. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, w grece peirasmos, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Widzimy tu wyraźnie, że pokuszenie, doświadczenie może zarówno przekraczać naszą zdolność zniesienia ciężaru tego doświadczenia, tak? Jak i może być przez Boga kontrolowane tak, żebyśmy mogli je znieść. Widzimy to? Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Ale wierny jest Bóg i nie dopuści, żebyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da wyjście. Da wyjście, żeby ono nie poszło w kierunku zbyt mocnego. Takie, które były dla was zabójcze i zabijające. To z tego sugeruje, że bez boskiej kontroli nasze doświadczenia mogłyby być czasami zbyt silne. Tak jak się zdarza w ludzie tego świata. Nie znamy przypadków ludzi, którzy mają tak ciężkie doświadczenia życiowe, że szaleją, że popełniają samobójstwa. Jest to ponad ich siły, to co ich spotyka, żeby znieść i sobie nie radzą. Nie są ludem Bożym, Bóg nie kontroluje siły tych doświadczeń, tylko przypadek tym rządza. I jak przypadek sprawi, że doświadczenie przyjdzie, jakieś tragedie się dzieją w rodzinie i ten ktoś aż nie może tego znieść. dla ludu Bożego, Bóg mówi, że takie doświadczenie, które by przekraczało siły znoszenia, dotąd nie przyszło, bo Bóg jest wierny, że na to nie dopuści. Znaczy, że taka perspektywa czyha, że bez Boga mogłoby tak się zdarzyć. Mam kilka innych tekstów, które pokazują obydwa znaczenia. Najpierw kilka tekstów, które pokażą zwykłe doświadczenia próby, takie, które nie niszczą. Łukasz 4,13. A gdy dokończył wszystkich pokus, diabeł odstąpił od niego na pewien czas. Diabeł od naszego Pana. Próbował. No, te pokusy nie dały mu efektu, który był pożądanego. Dał sobie spokój, mówi, wrócę kiedy indziej. Nagle Łukasz 22:28. A wy, to przed chwilą czytałem zresztą, a wy jesteście, którzy się wytrwali przy mnie w pokusach moich. Nie były to niszczące pokusy naszego Pana, ponieważ wytrwał i nasz Pan i nawet miał przy sobie apostołów. Dzieje apostolskie 20:19. Służąc Panu ze wszelką ujrzonością i z wieloma łzami i pokusami, które na mnie przychadzały z powodu zasadek żydowskich. Też różne pokusy, doświadczenia, które przychodziły na apostoła z powodu zasadzek żydowskich, Paweł mówił o sobie. Galatów 4:14. A z pokuszenia mego, które było w ciele moim, Paweł mówi znowu, nie lekceście sobie ważyli, ale niście nie gardzili, ale żeście mnie jako anioła Bożego przyjęli i jako Chrystusa Jezusa. A z pokuszenia mego, które było w ciele moim, nie lekceście sobie ważyli. Mówi o doświadczeniu swoim ze wzrokiem, która była dużą próbą dla Pawła. Wiemy, że tak dużo, że prosił, żeby mu była ona cofnięta, bo uznał, że jednak dla jego dobra, dla rozwoju jego charakteru dobrze, żeby miał ten słaby wzrok, być dla niego trudność w życiu, ale dzięki temu prawdopodobnie nie rozwinął nadmiernej pychy, która mu groziła, gdyby miał dobry wzrok. No i tutaj mówi, że przy nim, w tymże pokuszeniu jego, ja w swoim ciele nie lekceważyli ci inni, tylko odpowiednio do tego z nim postępowali. Jakub 1:2. Za samą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie. No to już wyraźnie na pewno nie te niszczące, prawda, bo z tych nie należałoby się cieszyć. No i 1:12 to chyba, nie, tego nie czytałem jeszcze. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą Pan obiecał i tak dalej. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony, widzimy wyraźnie, prawda, doświadczony w tych pokusach, no to otrzyma nagrodę. No ale są też pokusy w znaczeniu niszczącym. Wkładam kilka wersetów także i na to. Mateusz 26:41. Czuwajcie, módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch jest ochotny, ale ciało mdłe. Z jednej strony niby mamy cieszyć się, jak podamy w pokuszenie, a tutaj nasz Pan mówi, żeby czuwać, żebyśmy nie weszli w pokuszenie. Ma na myśli pokusę, która by mogła nas zniszczyć. Za silną pokusę. Taką, o której mówił w modlitwie, żeby nie wódź nas na pokuszenie. Nie wódź nas na pokusy zbyt silne do zniesienia dla nas. Łukasz 8:13. A którzy na opoce są, to są ci, którzy gdy słuchają, z radością słowo przyjmują. Ale ci korzenia nie mają, ci do czasu wierzą, a w czasie pokusy odstępują. Pokusa tak silna, że odprowadza ich od Pana. Na pewno nie jest to pokusa nieniszcząca. Jak Pan już dozwoli komuś na doświadczenie, które od Pana go odprowadzi, to znaczy, że Pan odsyła nas od siebie jako niewiernych. Bo na pewno wiernemu dziecku Bożemu nie dopuściłby pokusy, która by go odprowadziła od Boga. Czy częścią rozwoju chrześcijańskiego charakteru jest opuszczenie Boga? Na pewno nie jest to rzecz, bo to już jest klęska. 22:40 Łukasz nadal. 22:40. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł, módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie. No to to samo, co słowa tylko z innego fragmentu. Można było nie czytać. 1 Tymoteusz 6:9. Słowa naszego Pana. Apostoła Pawła, nie naszego Pana. 1 Tymoteusz 6:9. Bo którzy chcą bogatymi być, a też czytałem, wpadają w pokuszenie, w sidło i wiele głupich, szkodliwych porządliwości i tak dalej. To było przy innej okazji. Żydów 3:8. Nie zatwardzajcie serc waszych, jak w buncie, w dzień onego pokuszenia na puszczy, które było typem i to było doświadczenia zbyt bolesne. Jest to niepodobne podawać statów. Mam nadzieję, że widzimy, że pokusy mogą być takie, które są korzystne, do których nawet Biblia zachęca, żeby przychodziły na nas, i takie, przed którymi nawet nas nasz Pan mówi: uważajcie, czuwajcie, żebyście nie weszli w pokuszenie. No to niby sprzeczność, prawda? Z jednej strony mamy się cieszyć, że wpadamy w pokuszenia, a z drugiej strony mamy uważać, żebyśmy nie wpadali. Za każdym razem może być to pokusza, doświadczenie zwykłe i takie przebijające, niszczące. Zatem ten rzeczownik, peirasmos, można tłumaczyć jako zwykła pokusa, zwykłe doświadczenie, zwykła próba, której celem jest właśnie sprawdzenie naszego postępu, pokazanie nam naszych braków. Nawet jak upadniemy, to jest to nawet korzystne, prawda? Bo upadniemy, to ta pokusa pokaże nam, masz tę słabość, musisz nad tym pracować. Więc Bóg też pozwala na takie doświadczenia, które mogą nam pokazać nasze słabości, ale one nie służą po to, żeby nas zniszczyć, tylko żeby nam uświadomić pewne rzeczy. Ale to peirasmos może być także dotkliwe doświadczenie, bolesne, przebijające, niszczące. Niektórzy w pierwotnym kościele tak właśnie rozumieli słowa naszego Pana z tej modlitwy: nie wódź nas na pokuszenie, bo w swoich własnych komentarzach przy tym słowie dodawali od siebie, takie przypiski są znajdowane: nie wódź nas na pokuszenie, w nawiasie od siebie pisali, którego nie bylibyśmy w stanie znieść. Popatrzmy na kilka tekstów, które dowodzą, że doświadczenia mogą być nasze dwojakiego rodzaju: korzystne, które nas rozwijają, i niekorzystne, których nie możemy znieść i które nas niszczą. Zauważmy, jak w tych tekstach, które za chwilę przeczytam, jak te teksty mówią o doświadczeniach, o trosce, opiece, opatrzności Pana, nie dla wszystkich, ale dla niektórych z Jego ludu tylko. My zwykle nie widzimy wszystkiego, co tam pisze, no bo ograniczamy się dosłownie do litery. Ale zobaczmy, no taki znany werset, Rzymian 8:28. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Znany tekst, bardzo dobrze. Ale widzimy, co tu pisze, chociaż nie pisze? Zacznijmy raz jeszcze. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. No to w takim razie przeczytajmy tą myśl, która tutaj nie jest napisana, ale jest zawarta. A wiemy, iż tym, którzy nie miłują Boga, wszystkie rzeczy pomagają, czy nie pomagają ku dobremu? No nie. Jest wyraźnie ograniczone. Wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu tym, którzy miłują Boga. Z czego logiczny wniosek, że tym, którzy nie miłują Boga, wcale wszystkie rzeczy dobremu nie pomagają i mogą otrzymać w swoim życiu różne doświadczenia. 2 Koryntów 4, 17-18. 4:17-18. Albowiem ten chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Mówił o ucisku, doświadczeniach, kłopotach codziennego życia dla ludu Bożego. Mówią, że to przeogromną wiekuistą chwałę, wiekuistą korzyść przynosi, ale jest warunek. Gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale niewidzialne. A jeżeli patrzymy na rzeczy widzialne, no to nie przynoszą nam to doświadczenia wiekuistej chwały czy wiecznej korzyści, bo patrzymy cieleśnie na wszystko, z czym się spotykamy. To tylko ci, którzy, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne, czyli na te duchowe, a nie tylko to, co tu i teraz. 2 Piotra 2,9. Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować. Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać. No to? A co będzie z niepobożnymi? Umie niepobożnych wyrywać z pokuszenia, czy nie umie? No nie umie. Bo to Bóg mówi, że umie wyrywać z pokuszenia pobożnych. Więc niepobożnych nie umie. Nie dlatego, że fizycznie by nie umiał, tylko że on po prostu nie umie, bo nie może niepobożnemu pomagać. Nie może wszystko aranżować w życiu niepobożnego dla jego duchowego, najwyższego dobra, bo ten jest niepobożny. Więc nie może współpracować z takim kimś. Nie ma współpracy. Nie ma organizowania życia niepobożnemu przez Boga. Że on jego życie układa i tak, żeby on się rozwijał duchowo, no bo jak? On jest niepobożny, on się nie chce rozwijać, on w drugą stronę idzie, więc nie umie wobec niego. I Psalm 34, jeszcze ze Starego Testamentu. Psalm 34, 18 i 20. 18 werset. Wołają sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchuje i ze wszystkich trudności ich wybawia. Zmieniamy jedno słowo: wołają niesprawiedliwi, a Pan ich nie wysłuchuje. No bo tak pisze, że wysłuchuje tylko sprawiedliwych. I ze wszystkich trudności ich nie wybawia, tych niesprawiedliwych. Nie ma innej możliwości. I 20 werset. Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan. Wiele złego przychodzi na niesprawiedliwego i z tego wszystkiego wcale go Pan nie wyrywa, bo jak widzimy z tego, Bóg dał pewne obietnice tylko pewnej grupie osób. I trzeba należeć do tej grupy osób, żeby móc na tę obietnicę liczyć, że Pan będzie je spełniał. Te pierwsze doświadczenia rozwijające są dla wiernych. Te koszące, niszczące, przebijające są dla niewiernych. Na to, że tak jest, jednoznacznie wskazuje pewna przypowiedź naszego Pana. Na pewno bo też to przychodzi już do głowy przypowiedź naszego Pana, która pokazuje dwóch ludzi, doświadczenia te same, ale zupełnie inny skutek. Chodzi o mądrego i głupiego budowniczego. Kim jest mądry budowniczy? Chrześcijaninem. Jednym z nas. Kim jest głupi budowniczy? Chrześcijaninem. Jednym z nas. Możemy tutaj siedzieć, tutaj jak jesteśmy na tej sali, to wśród nas mogą być jedni i drudzy. Nie, głupi budowniczy to nie jest tam ktoś, jest jakiś poganin, czy z jakiejś tam grupy religijnej, gdzie nie ma prawdy. Chrześcijanin? Bo to, jak wiemy z przypowieści, różnica między nimi polegała tylko i wyłącznie na tym, jak reagowali na to, co słyszeli. I tylko tym się różnili jeden od drugiego. Także wśród nas może być głupi i mądry budowniczy i na pewno tak jest. Obydwaj słuchają, co Pan, co Biblia, co prawda mówi, ale czyni to, co słucha tylko jeden z nich. My też wszyscy słuchamy i nie każdy sam siebie zapyta, czy zawsze czyni wszystko to, co słyszy. Od literatury prawdy, z Biblii. Czym jest budowla, którą każdy z nich budował? Nasza osobista struktura wiary i charakteru. I u mądrego, i u głupiego była budowla. Jego osobista struktura wiary i charakteru. Kim jest skała? Ta opoka, skała, na której stał jeden z domów tego mądrego? Nasz Pan. Jest skałą. Kim jest piasek? Nasz Pan. Niektórzy się dziwią, że nasz Pan jest piaskiem, tak? To jest też nasz Pan. Nasz Pan w wydaniu głupiego budowniczego. On Pana uczynił dla siebie piaskiem. On Pana nie uczynił dla siebie gruntem, opoką, ostoją. Pan nie będzie go wyrywał. Pan nie umie go wyrywać, te wszystkie wersety, które czytałem wcześniej. On będzie wołał, Pan go nie wyrwie. W obydwu przypadkach Bóg dozwala na burzę doświadczeń. Pamiętamy, przyszła burza tu i przyszła burza tu. I wcale Bóg nie patrzył, że jeden z nich ma dom, który wytrzyma nawałnicę, a drugi ma dom, który się rozleci, bo stoi na piasku. Nie powstrzymał burzy. Pozwolił burzy w jednym przypadku i w drugim przypadku zaatakować obydwa domy. Bóg spełnia swoje obietnice z tych powyższych tekstów, które czytałem, tylko wobec jednego z tych budowniczych, ale też nie obiecał nikomu innemu. Wszędzie tam są warunki, prawda? Wołają sprawiedliwi, a z tego wszystkiego wyrywa. Tym, którzy miłują Boga, wszystkie i tak dalej, prawda? Czytałem, nie będę powtarzał. Głupi budowniczy buduje na Jezusie, ale buduje na Jezusie jako piasku. Nasz Pan wcale nie ma ochoty wychodzić mu naprzeciw, nie ma ochoty go wcale ratować przed niczym, bo on przez swoje życie wcześniejsze traktował go jako piasek. No to będę dla ciebie piaskiem w godzinie twojej próby, wtedy kiedy przyjdą doświadczenia. Ich struktura wiary i charakteru w czasie burzy płynie z prądem doświadczeń, niszcząc ich pozorny chrześcijański dorobek, który w Biblii jest nazwany słomą i drewnem, takimi nietrwałymi materiałami. Ci pierwsi, którzy budują na skalę, wychodzą z takich prób wzmocnieni, silniejsi niż byli przedtem, gotowi znieść jeszcze sroższe doświadczenia. Jezus zalecał nam zatem modlenie się w modlitwie tej, nie wódź nas na pokuszenie, o to, żeby Bóg nie wprowadzał nas w doświadczenia zbyt ciężkie dla nas na danym etapie naszego rozwoju. Dlaczego? Bo to by oznaczało nasz upadek. To by oznaczało, że Bóg nas odrzuca. To by oznaczało, że Bóg daje nam doświadczenie, przy pomocy którego chce się nas po prostu pozbyć. Ja już nie chcę ciebie w gronie moich dzieci. Dopuszczam doświadczenie, którego nigdy mojemu ludowi obiecałem, że nie dam. Że nie ma być ponad siły. Tam pierwszy kredyt, prawda? Obiecałem mojemu ludowi, że żadne doświadczenie nie będzie ponad wasze siły. No ale obiecałem to mojemu ludowi. Ty już tak udowodniłeś, że nie jesteś jednym z mojego ludu, jesteś moim dzieckiem, że dopuszczam na ciebie doświadczenie, które cię odsunie. Nasz Pan mówi właśnie, dlatego na tej modlitwie zwraca nam uwagę, żebyśmy prosili, aby takie doświadczenia do nas nie przyszło. No ale ktoś powie, no ale dlaczego to wprowadził nasz Pan do modlitwy? Czyż Bóg nie wie, co ma z nami zrobić? Czy nasza modlitwa może cokolwiek zmienić? Jeżeli przez lata byliśmy takim głupim budowniczym, słuchaliśmy, ale nie czyniliśmy tego, co słyszeliśmy i tak minęło 10, 15, 20, może 30 lat naszego życia, może zbliża się już koniec naszego życia i co, teraz Boga uprosimy, żeby... No nie, czy Bóg nie zmieni zdania, prawda? Nie jesteśmy gotowi do królestwa, to nie jesteśmy gotowi. To nie wierzymy coś takiego, że jak się na łożu śmierci wypowie Hare Krishna, prawda? To już się przychodzi na łono Abrahama, czy gdzieś tam inny, to, to lata pracy nad charakterem, to się w ostatniej chwili pokuta nic nie daje, chociaż jest zawsze wskazana, prawda? Ale ona sama w sobie jest tylko punktem rozpoczęcia zmiany, prawda? A nie jest samą zmianą. Zatem naszemu Panu nie chodziło o to, żeby ubłagać Boga o to, bo Bóg wie, co ma nas zrobić i wie, co potrzeba każdemu z nas. Zatem modlitwa, bo właśnie, zanim pójdę dalej, to przypomnę braterstwu, do czego jest modlitwa ustanowiona. Głównie, jaki jest główny cel modlitwy? My w naszej modlitwie, którą mamy do Boga zanosić, prawda, nie mamy Mu niczego dyktować. Modlitwa została ustanowiona jako społeczny, jako przywilej społeczności z Nim dla naszej korzyści, dla naszej pociechy, dla naszego pouczenia. A nie po to, żeby pouczać Boga, co ma robić wobec nas czy wobec innych. Nie po to, żeby informować Go o naszych pragnieniach, co byśmy chcieli, żeby się stało. Ani nie po to, żeby Go informować, co się tutaj dzieje. W zborze, w mojej rodzinie, w miejscowości, na świecie. Cytat brata Russella na temat modlitwy, celu modlitwy. Celem modlitwy jest wprowadzić serce i umysł dziecka Bożego, czy to w radości, czy w smutku, do społeczności z sercem Boga. Tak, by tym bardziej uzmysłowić sobie ojcostwo Boga, Jego miłość i opiekę oraz głębokie zainteresowanie każdym elementem naszego dobra. By w głębokim bólu móc zrzucić się z serca ciężar przed Bogiem i w ten sposób mocno uświadomić sobie Jego miłość, troskę i mądrość. Dla naszej, nie Jego zachęty. Dla naszego, a nie Jego wzmocnienia. I dla naszej radości. Po takim uwolnieniu naszego serca od ciężaru jesteśmy przygotowani słuchać Jego odpowiedzi i rad poprzez Jego słowo. Słowa brata Russella z jednej ze strażnic. Zatem, po co nasz Pan powiedział, żebyśmy w modlitwie prosili, nie wódź nas na pokuszenie? Skoro i tak Bóg nie zmieni zdania. Skoro my tu nie mamy w naszej modlitwie, nie możemy Mu mówić, co byśmy chcieli, co On ma robić. Nasz Pan wprowadził to dla naszego dobra. Zalecił to, te zawarcie w modlitwie tego stwierdzenia, żebyśmy wymawiając te słowa modlitwy Pańskiej, pamiętali, przypominali sobie cały czas, że istnieją dla nas nie jedna ewentualność, tylko i wyłącznie ta dobra, tylko dwie. Że jest ta lepsza i ta gorsza. Jest głupi, mądry budowniczy, ale też jest głupi budowniczy. Żebyśmy wymawiając te słowa w modlitwie, uzmysławiali sobie potrzebę stałego kontrolowania samego siebie, walczenia o rozwój charakteru z bojaźnią i zedrzeniem, prawda, jak to mówi w innym miejscu. Prawda? Tym bardziej, abyśmy nasze zbawienie walczyli z bojaźnią i zedrzeniem. Przypominanie sobie pewnego sformułowania, jeżeli się rozumie jego znaczenie, na pewno przywołuje na myśl to, że równie dobrze możemy być niewierni. Pamiętamy, jak Paweł pisał, że może być tak, że innym każe, a sam będzie odrzucony. Ale mówi, że on właśnie nie chce do tego dopuścić, tylko ciało swoje ujarzmia, podbija, pod kontrolę bierze, żeby innym głosząc, każąc, opowiadając, jako w sumie największy z apostołów, sam przypadkiem nie był odrzucony. Po prostu go pokazywał, jak bardzo on walczył także ze swoim ciałem. Więc nasz Pan po to wprowadził do modlitwy. By nigdy nie spotkały nas doświadczenia niszczące nasz mizerny chrześcijański dorobek. Gdyż w takim przypadku zawsze oznaczałoby to dezaprobatę Boga dla nas w naszym dotychczasowym poświęceniu. To spotykało zawsze klasę, w której śmierci. Kasa, w której śmierci dochodziła, mówię o nowych stworzeniach, prawda, wieku Ewangelii, one dochodziły w pewnym momencie do takiego punktu, w którym otrzymywały doświadczenia niszczące. I te doświadczenia odprowadzały ich od grona ludu Bożego, doprowadzały ich często do strasznych rzeczy. Z historii Paruzji znam przypadki, nie będę podawał nazwiska, ale ten ktoś już nie żyje, prawda, no ale nie będę podawał nazwiska, ale znam przypadki osoba, która była pielgrzymem, poszła, potem częściowo stawała się niewierna, więc wielka kompania, próby kozioł Azazela, Bóg próbuje oczyszczać tego kozioł Azazela, oczywiście oczyszczanie się nie udaje w tym przypadku i ta osoba skończyła swoje życie, że była w ciągu dnia na konwencji, a wieczory spędzała w domach publicznych. Aż do takiego, tak z poziomu budowy. Jakoś nie godziła to, już całkowite. Albo słowa naszego Pana, jeżeli jasność, która jest w tobie, stanie się ciemnością, prawda? Jakaż to będzie ciemność? Tam, gdzie mówił o tym zdrowym, chorym oku. Czyli pokazał, że ci, którzy poznali prawdę, później jednak z niej zabłądzili, to ta ciemność dla tych, którzy kiedyś byli w jasności, jest o wiele ciemniejsza niż ta ciemność, w której zawsze są ci, którzy nigdy prawdę nie znali. Tak jak fizycznie oko, prawda? Gdy ktoś siedzi w ciemności, to pomimo braku wyraźnego światła, coś tam widzi. Prawda? Najczęściej możemy po ciemku przejść przez pokój, nie przewracając się. Widzimy zarysy mebli, krzesła i możemy wyjść do łazienki czy gdziekolwiek bez świecenia światła w nocy, korzystając ze światła księżyca, może jakaś tam pada latarnia gdzieś, zależnie co. I oko działa, ale gdy ktoś wyjdzie na, prawda, do pokoju ze światłem i tam jego oko przystosuje się do patrzenia w świetle, a potem go do tego pokoju wrócimy, ciemnego, to nie będzie widział kompletnie nic. Ale fizyka potwierdza, że poznanie prawdy, a potem zmarnowanie tego, co prawda nam dała, doprowadza człowieka do gorszego stanu, niż był przed poznaniem prawdy, tak nasz Pan mówił. Podając różne bardzo wymowne, nasz Pan, apostołowie, wymowne przykłady o świniach, prawda, i o tych, że dni ostatnie gorsze niż te pierwsze i tak dalej. Więc takie doświadczenia głupiego budowniczego, te przebijające doświadczenia, przed którymi w tej modlitwie nasz Pan przestrzega, żebyśmy wspominali i sobie do Boga i sami sobie przypominali dla samego siebie, spotkały już w klasę wtórnej śmierci. Spotykają one obecnie klasę niespodzone z ducha w postaci śmierci stanowiska przed Panem, nie w postaci wtórnej śmierci, bo wiemy, że trzeba by, żeby stanąć na próbie do życia, trzeba być nowym stworzeniem, spodzonym z ducha. Wszyscy my tutaj, którzy teraz siedzimy, nie jesteśmy spodzeni z ducha. Zatem nasza próba, nawet jak jest przegrana, nie oznacza dla nas wtórnej śmierci, ale oznacza śmierć w klasie, w której mamy możliwość się znajdować. Jeżeli będziemy niewierni, tracimy miejsce w tejże klasie, więc jest to też pewnego rodzaju strata. Ostatecznie takie doświadczenia spotkają całą klasę kozłów wieku tysiąclecia, dla których w najtrudniejszym okresie ich życia Jezus okaże się tylko piaskiem, nie da żadnego oparcia. Przyjdą doświadczenia i nie będzie znikąd pomocy. Możemy nawet czasami się i modlić i nie ma reakcji. Nie ma. Tak jakby Bóg nie istniał. To On istnieje, On widzi, ale On nie czuje się upoważniony, nie czuje się zobowiązany z powodu naszego traktowania Jego, i to nie przez rok czy dwa, tylko przez długie lata naszego życia wcześniej, nie czuje się zobowiązany reagować. Jego duch, no to właśnie też, pamiętamy, w objawieniu pisze, że gdy było, bo ja już prawie, że skończyłem, ale że mam jeszcze do 12 parę minut, mała dygresja mi się teraz przypomniała. Pamiętamy, w objawieniu jest taki, no nie będę szukał, bo nie wiem może, gdzie to jest, ale każdy będzie pamiętał na pewno, że gdy było kadzidło, to z tym kadzidłem były oferowane modlitwy. Wiele modlitw z kadzidłem. Pamiętam, że tam jest jakieś takie połączenie między modlitwami a kadzidłem, które było oferowane. Raczej zastanawiałem, dlaczego to kadzidło jest połączone z tymi modlitwami, które ten anioł na tym ołtarzu złotym oferował. I oczywiście dopiero Brad Johnson musiał mi wyjaśnić, bo ja zawsze najbardziej rozumiem, co Brad Johnson napisze. Wtedy wszystko staje się jasne. On używa języka, który jest dla mnie zrozumiały. I gdy Brad Johnson to wyjaśnił, to jest piękny obraz. Dlaczego modlitwy są łączone z kadzidłem przy tym ołtarzu złotym? Kadzidło, jak wiemy, to jest co? Nasze najlepsze ludzkie uczucia. To kadzidło nie jest palone. Takie w proszku, czy tam jakichś takich, no było trudnych, tam takie widziałem, takie no, laski były tego kadzidła. I to nasze najlepsze ludzkie uczucia, takie jak wonne kadzidło, które oddajemy Bogu na służbę. Kapłan to kadzidło kruszy, ono spada na ogień, na tym złotym ołtarzu. Tym ogniem są nasze doświadczenia, które Bóg nam właśnie daje dla naszego rozwoju. Nie te niszczące, tylko te rozwijające, te przydatne. Nawet gdyby miały nam wykazywać nasze braki, to wciąż są one przydatne i dla naszego dobra, nie dla naszej pułapki. To kadzidło skruszone i jak spadnie na ogień doświadczeń, zamienia się, spala się i powstaje piękny zapach, który idzie aż na którą zasłonę. No i właśnie, i przy tych kadzidle dają się te modlitwy. Skoro kadzidło nie jest skruszone, to jest nasze najlepsze ludzkie uczucia, które Bogu ofiarujemy, to ono, jak się już wejdzie w relację z doświadczeniami i zamieni się na kadzidło ten wonnego zapachu, to czym jest to kadzidło wonnego zapachu? Nasze zalety i łaski charakteru. Oddajemy Bogu najlepsze nasze uczucia w poświęceniu. Bóg mówi, dobrze, biorę to Twoje kadzidło, Twoje najlepsze ludzkie uczucia, które mi oddajesz, no ale ja Ci teraz dam różne doświadczenia, bo bez nich nie ma rozwoju. Więc ono wejdzie w kontakt z ogniem. Jak będziesz w tych doświadczeniach wierny, to te Twoje ludzkie najlepsze uczucia, częściowo przecież grzeczne i niedoskonałe, ale najlepsze jako, co masz jako człowiek, zamienią się w piękny zapach łask, zalet charakteru, który ja rozwinę z Ciebie. I ten zapach będzie szedł za którą zasłonę i tam będzie bardzo miły dla Boga, bo Bogu się podoba, jak się stajemy do Niego podobni, bo w końcu zalety i łaski charakteru, które rozwijamy, to jest Jego obraz i podobieństwo w nas. Im więcej mamy tego kadzidła już spalonego najlepiej, prawda, przerobionego na łaski, zalety charakteru, tym bardziej jesteśmy do Boga podobni. Tym więcej Boga w nas, w naszym umyśle, woli i sercu. I teraz zauważmy, dlaczego te modlitwy są wymieniane przy kadzidle. Bo jak jest to kadzidło, czyli te zalety łaski charakteru, czyli boski obraz odbity w nas, i on tam do Boga idzie, to wtedy wszelkie modlitwy, wszelkie prośby, które my mamy, mając rozwinięte w nas zalety łaski charakteru, są dla Boga jakby zobowiązaniem do odpowiedzi. są to modlitwy skuteczne, na które Bóg zareaguje, bo one przychodzą razem z tym charakterem. One nie są niewłaściwe, te modlitwy. Bo przy nich jest woń spalonego kadzidła. To nie są samolubne modlitwy, już nie mówiąc, że grzeszne, prawda? Ale nawet samolubne. Są o te rzeczy, o które Bóg chciałby, żebyśmy prosili. Pamiętamy dwa warunki ze słów naszego Pana, kiedy modlitwa jest skuteczna? Jeśli we mnie mieszkać będziecie, jeden warunek, i słowa moje w was mieszkać będą, o cokolwiek poprosicie, stanie się wam. A kiedy spełniamy warunek, że mieszkamy, tak, Jego Słowo w nas, a my w Nim mieszkamy, prawda? No tylko wtedy, kiedy charakter Boży i naszego Pana jest w nas odbity. Czyli kiedy nasze kadzidło, nasze najlepsze ludzkie uczucia spalają się w ogniu doświadczeń, tworzą piękne łaski, Bogu się one podbają. My, mając te łaski, prosimy właściwie. Bóg z ochotą, radością na tej modlitwy reaguje, tak jak reagował na modlitwę naszego Pana. Ktoś z braterstwa zauważył modlitwę naszego Pana, na którą Bóg nie odpowiedział? Nasz Pan stanął i krzyczył Łazarzu, wyjdź, i on wyszedł. Ktoś by się odważył z nas tak krzyknąć do umarłego? No nie. No ale my nie mamy prawa tak sądzić, bo Bóg nam nie powiedział, że w ramach Słowa Bożego, że to będzie dla was mógł. Ale gdyby nam dał taką możliwość, tak gadał naszemu Panu, nasz Pan nie przekroczył tu niczego. To nie było. On nie zachował się niestosownie. Bóg, nasz Pan wiedział w ramach swego charakteru, że coś takiego może być dla niego możliwe. I zaryzykował. Podobnie któryś z apostołów, który miał kalekę, i chciał, tak, chyba żebrał pieniądze, tak, chciał od niego. On powiedział, że złota ani pieniędzy nie mamy, ale to, co mamy, to ci modujemy. Rzuć, tak, wstań i chodź. I on rzucił te swoje, te i wstał i poszedł. Również ogromna, ogromna odwaga powiedzieć do kogoś kalekiego, skąd on apostoł wyczuł w tej sytuacji, że Bóg sobie życzy, aby tego konkretnego człowieka tak podniósł. No ale to właśnie, to są kadzidła. Dużo spalonego kadzidła. Ich modlitwy są skuteczne. Oni już na tak na tyle rozwinięci byli, że oni wiedzieli, o co Boga prosić, żeby nie było to niestosowne. My grzeszni mały ludzie, jeszcze nie spowodowani z ducha, mamy odpowiednio niższy poziom, ale kadzidło i modlitwy chodzą w parze. Gdy one są ofiarowane z dużym ilością spalonego kadzidła, Bóg reaguje na nich, bo to jest tak, jakby on by sam mógł o to poprosić. Wtedy wiemy, o co modlimy się. Nie ma złych modlitw. Jak uczy doświadczenie, kończymy już powoli, jak uczy doświadczenie przed nadejściem ostatecznej burzy, tej, która zburzyła dom głupiego budowniczego, cały dorobek jego życia, Bóg wielokrotnie posyła nam, zarówno temu mądremu, jak i temu głupiemu budowniczemu, mniejsze burze. Nie taką, bo Bóg od razu nie wysyła, nie robił ja nam egzaminu końcowego, prawda? Są takie małe, mniejsze burze, które mają nas wzmocnić, jeśli budujemy na skalę, żebyśmy byli gotowi do ostatecznej burzy, czyli do ostatecznej próby, albo mają nami trochę potrząsnąć, jeśli budujemy na piasku. Jak potrząśnie i widzimy, że ten dom nam się troszeczkę potrzeszczał i zaczął przeciekać dach, ale się jeszcze nie zawalił. Co głupi budowniczy, który nie jest całkiem głupi, robi w takim przypadku? Naprawia ten dom. Chyba, że jest całkiem głupi. Bo jeżeli jak jest całkiem głupi, to nic nie robi, prawda? I następna burza już go, mu ten domek, albo jeszcze dwie, nawet już nie potrzeba wielkiej burzy. Przyjdzie jeszcze jedna, druga mała. Jak już go trochę cieknie, no to potem już dokończą te nawet nieduże burze. A jak już nie jest całkiem głupi, to próbuje to naprawiać. I tak samo i my. Bóg z nami postępuje w ten sposób, że próbuje nas, tak jak w szkole, znowu wraca wątek szkolny, prawda? Są oceny takie śródokresowe, końcowa, są egzaminy, prawda? Więc podobnie jest rozwoju naszego charakteru. Bóg najpierw rozwija poszczególne cechy, zalety w nas, próbując stępić poszczególne, konkretne wady, jakie mamy, słabości. Potem zaczyna te doświadczenia tak organizować, żeby kilka naszych zalet i cech musiało współpracować ze sobą, a potem doprowadza do tego, że wszystkie one muszą jednocześnie zadziałać. I to są najcięższe doświadczenia, które Bradusze na przykład przechodził, które krystalizują nowe stworzenie. Nie wiem, czy Bradusze czytaliście jego ostatnią podróż, opis podróży ostatniej brata Russella. Jest to po polsku? Jest. Radzę poczytać. Te podróż pociągiem, te gubienie bagaży, no takie drobne rzeczy, prawda? I zgubienie bagażu, kiedy on traci wszystko i nie ma nic, no a jedzie do obcego miasta, ma tam mówić wykład, to wszystko było pokazane, albo przyjeżdża do braci, żeby im usłużyć, a braci nie ma. Bracia nie uznali za właściwe przyjść, nawet go posłuchać. Nie? Jakie rozczarowanie, jakie, nie? Jakie to jego ostatnie parę dni życia i aż do śmierci w tym pociągu, nie, pod tymi kilkoma kocami i pod ciałem tego brata sekretarza, który go swoim ciałem dogrzewał, no to pokazują, jak nowe stworzenie w ostatniej chwili dla naszego Pana, 13 godzin ostatniego życia, okropne doświadczenia, które wszystkie jego zalety i cechy łaski charakteru musiały uaktywniać, i żeby się tak skrystalizowały we wzajemnej współpracy, i Bedrusa przychodził to samo. Bracie, że nie mamy takiego opisu, więc nie wiemy, jak ostatnie kilka dni. Wiemy tylko, że chorował, prawda, dużo w ostatnich dniach. Możemy sobie wyobrazić całą resztę, prawda? Nikt nam o tym nie powie. bo nie mamy takiego dokładnego życiorysu brata Johnsona, jak mamy o bracie Russellu. Bracie Russell jest kilka książek i możemy się dowiedzieć o różnych aspektach jego doświadczeń, a szczególnie tych końcowych. Także podsumowując, nie wódź nas na pokuszenie. Nie wódź nas na pokuszenie jest prawidłowym i jedynym prawidłowym tłumaczeniem tego fragmentu modlitwy pańskiej. Nasz Pan, mówiąc nie wódź nas na pokuszenie, chciał nam uświadomić do codziennego powtarzania przez nas, że mogą do nas przyjść pokuszenia, czyli doświadczenia za ciężkie dla naszego charakteru. Żebyśmy pamiętali o tym i tym bardziej starali się, aby takie doświadczenia nie przyszły. Ale żebyśmy się starali nie przez to, że będziemy Boga prosili, Boże, takie doświadczenie nam nie daj, bo Bóg i tak nie słucha tego, co my mu mówimy. Modlitwa nie jest po to, żeby mu dyktować. Modlitwa jest po to, żeby wejść w stan kontaktu, łączności z Bogiem, społeczności z Nim, żeby sobie uświadomić pewne rzeczy, w tym przypadku, żeby sobie uświadomić, że nie ma żadnych względów dla nikogo. Że jedyną możliwością uzyskania życia wiecznego jest upodobnienie się do Boga przez słuchanie i czynienie tego, co się słucha. W przeciwnym wypadku, prędzej czy później przyjdzie burza lub burze, które zniszczą to, co robiliśmy do tej pory i to wszystko poleci z prądem rzeki. Nasz Pan w tej modlitwie uznał za właściwe przypomnieć swemu ludowi, żeby o tym pamiętali. Żeby przypadkiem nie lekceważyli sobie swego poświęcenia i tego, co mają w ramach jego wykonywać, bo to się może źle dla nich skończyć, jeżeli tak by było. I takie jest prawdziwe znaczenie nie bądź nas na pokuszenie, które dzięki znajomości dokładnej greki brata Johnsona możemy zrozumieć. I dziękujemy za to Bogu, również Bogu, życzę błogosławieństw z tych rozważań.